całej Polsce trwają protesty rolników. Drogi są blokowane. Do biur posłów wnoszony jest gnój. Dziś Senat zdecyduje, co dalej z tak zwaną ekoterrorystyczną ustawą futerkową. Porozmawiamy także o tym, czym jest Agrounia. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa.
Będziemy także gościć dzisiaj w naszym programie rolnika z Podlasia, hodowcę bydła. Porozmawiamy o protestach rolników. Wczoraj stanęła, miała stanąć cała Polska. Wiele dróg zablokowanych, wiele rolnicy z traktorami wyjechali na drogi, rozsypywali gnój, wysypywali także, przywozili gnój, gnojówkę do posłów. Poseł Bartosz Kownacki będzie musiał przewietrzyć biuro. Tak na Twitterze napisał portal Świat Rolnika. Także do piotrkowskiego biura Antoniego Macierewicza wniesiono taczkę z obornikiem. Cała sytuacja została uwieńczona na zdjęciach. Widzimy, minister Ardanowski mówi, że PiS tej wojny nie wygra, że nie wygra już wyborów. Z kolei pan Puda, obecny nowy minister rolnictwa, powiedział, że temat rolnictwa i leśnictwa w Polsce jest tak szeroki, że mała grupa osób, hodowców zwierząt futerkowych, nie może zdominować działań całego Ministerstwa Rolnictwa czy całego rządu. Czy to mała grupa? No, na mapach możemy pokazać mapkę. Też przypadków tych protestów było dosyć dużo. Tutaj szczególnie w środkowej Polsce północnej protestów było dużo. Jak myślisz, czy rzeczywiście Polska stanie, czy będą takie protesty jak z początku lat 2000, kiedy tam Leper organizował te przeróżne blokady dróg?
No tu myślę, że ta kwestia, czy Polska stanie, nie jest kluczowa. Ja akurat nie jestem zwolennikiem takich protestów, które uderzają w ludność. Tu te blokady dróg, no to jest takie spektakularne, tu zaraz dziennikarze i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że to jest poważne utrudnienie, że wielu ludzi nie załatwi jakichś swoich osobistych spraw. Ten się spóźni na samolot, tamten gdzieś na jakąś rozprawę, ten na randkę. Oczywiście karetki, to już też dzisiaj w mediach jest znana sprawa, tam gdzieś chyba z południa Polski, że karetka z małym dzieckiem, którego życie było zagrożone, utknęła tam na długi czas, kilkadziesiąt minut w tym korku. Także tu bym apelował do rolników, żeby raczej demonstrowali taką gotowość, gdzieś na poboczach dróg mogą protestować albo na bardzo krótki czas, żeby blokowali te przejazdy, ale żeby naprawdę no, pozostałej ludności Polski nie utrudniali bardzo mocno życia. Z kolei te takie wizyty w biurach poselskich, to oceniam właściwie. No, tu widzę, że zachowane zostały takie, no, powiedzmy, normy, że to taka nówka taczka, tam trochę gnoju z jakiegoś worka foliowego wyrzucone. No, to jest oczywiście symboliczne, żeby tam absolutnie nie ponad miarę nie zaśmiecać, nie robić jakiejś burdy, ale pokazanie takiej dezaprobaty i że już więcej na tych posłów się nie zagłosuje, to jest, myślę, ważne ostrzeżenie. Tu nawet minister Macierewicz no, został tak potraktowany. Człowiek, który przecież no, w różnych sprawach dla Polski zasłużony. Przecież stały bywalec Radia Maryja, to przecież spora część przecież polskiej wsi ogląda radio, czy słucha Radia Maryja, ogląda telewizję Trwam i tam minister Macierewicz to chyba nawet jakieś stałe takie programy ma. No widać, że tu nawet wizyty u księdza Rydzyka nie pomogły ministrowi Macierewiczowi, że ten gniew polskiej wsi na zdradę PiSu, bo to tak trzeba powiedzieć, To jest zdrada Jarosława Kaczyńskiego. To jest zdrada, jeszcze nie wiemy do końca, czy prezydenta Dudy, no bo on tam obiecuje wetować, ale mimo wszystko, no on jest z tej formacji politycznej. On nie powiedział ostro, on tam powiedział, że nie da skrzywdzić rolników na dożynkach ostatnich, nie? Tam tak no, zostało to odczytane, że zawetuje tę ustawę, ale moim zdaniem to jest za mało. Tylko dzięki rolnikom Duda został prezydentem i od razu powinien ostro zareagować, podobnie jak minister Ardanowski. Powinien powiedzieć, że to jest szaleństwo Jarosława, powinien powiedzieć, że pójście tą drogą to jest koniec z poparciem polskiej wsi. Niestety tego nie zrobił. Tu minister Ardanowski, nie wiem czy mamy ten wycinek, kiedy minister Ardanowski mówi w naszej telewizji, nie mam zielonego pojęcia, czy jakoś tak. Kto wymyślił tę wojnę z polskim chłopem? Możemy poprosić ten wycinek?
Ten materiał.
Ktoś, kto to pisał, nie ma pojęcia ani o zwierzętach, ani o rolnictwie. Tam są dwie najważniejsze rzeczy. Jest to sprawa, która bardzo rozsierdziła, mówię wprost, rozsierdziła polskich rolników. Czują się wręcz oszukani i ja jako minister rolnictwa, który ma również o nich dbać, przecież w dużej mierze dzięki tym rolnikom również Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i ostatnie prezydenckie. 81% rolników głosowało na Andrzeja Dudę, wierząc, że Prawo i Sprawiedliwość chce reprezentować ich interesy, chce w sprawach rolnych zachowywać zdrowy rozsądek i opiekę. To, co najbardziej rozsierdziło, to jest przyznanie niesamowitych uprawnień, wręcz rozszerzenie uprawnień dla organizacji proekologicznych, tak się nazywają, ja nie wiem, co one mają wspólnego z ekologią, niektórzy nazywają to wręcz ekoterroryzmem, organizacji prozwierzęcy, które mają wpisane w nazwę ochronę zwierząt, że mogą wejść do pani domu jeszcze w osłonie policji, w asyście policji, która ma tych aktywistów ekologicznych bronić przed właścicielami zwierząt i mogą dokonać przeszukania, bo na przykład mają informację, że u pani w złych warunkach żyje kot, który się może zapas, a może pies, który jest za rzadko wyprowadzany, a może świnka morska ma dolegliwości. Nie wiem, czy to rybek w akwarium będzie dotyczyło, prawdopodobnie również. Również będą mogli wchodzić do gospodarstw chłopskich i oceniać, czy ta krowina w tej oborze to dobrze wygląda, bo chłop o nią dba, czy wygląda źle, bo o nią nie dba. Nie mając wiedzy, żadnej wiedzy, te organizacje zresztą, które funkcjonują, mówią, że one żadnych szkoleń dla swoich aktywistów nie prowadzą. Jedna mówi, że 2 dni się spotykają, żeby się nauczyć o zwierzętach. To jest wiedza, którą lekarze weterynarii zdobywają przez 5 lat trudnych studiów. Również na studiach zootechnicznych się tego uczymy. Wie pani, ja jestem po studiach rolniczych, z dużym doświadczeniem w hodowli zwierząt, bo całe życie również zajmowałem się zwierzętami. Ja bym się bał oceniać różne gatunki zwierząt, czy stan tego zwierzęcia określa złe jego traktowanie, czy wynika z wieku, z jego sposobu życia, starzenia się, czy też ten wygląd jest naturalnym wyglądem zwierzęcia. Spotkałem się ostatnio z takim zarzutem, że część rolników ma bardzo chude krowy, czyli ci rolnicy pewnie te krowy maltretują, a to tylko głupi, przepraszam bardzo, może to mówić, nie wiedząc o tym, że krowy mleczne, bardzo wydajne, te, które mają najbardziej duże rekordy w pozyskiwaniu mleka, zawsze są chude, są dramatycznie chude, to jest ich naturalny stan, ale te organizacje mają mieć prawo decydowania bez sądu, bez prokuratora, bez opinii lekarza weterynarii, mają prawo określać, czy rolnik, czy inny właściciel te zwierzęta dobrze, czy źle traktuje. To jest tak na marginesie łamanie zasad państwa prawa. Przecież tylko państwo decyzją sądu, czy też w sytuacjach nadzwyczajnych, wojny, klęski żywiołowej, może obywatelowi zabrać coś, bo jest to potrzebne dla ogółu, dla społeczności. A tutaj to jest najbardziej restrykcyjna ustawa w Europie wobec właścicieli zwierząt. To nawet w Holandii pukają się w głowę, gdzie te sprawy prozwierzęce są bardziej nawet może posunięte niż w Polsce. Więc to dla rolników jest absolutnie nie do przyjęcia.
81% rolników głosowało na Andrzeja Dudę. Ty powiedziałeś, że no nie popierasz tych blokad, no ale z drugiej strony pytanie...
Blokad takich, które utrudniają życie zwykłym ludziom, którzy nie są niczemu
inni. Inaczej mają protestować, no co przyjadą do Warszawy. Ciekawe jest, że z kolei na przykład pod Jarosława Kaczyńskiego domem, to tam nie widziałem, żeby jakiś gnój był rozsypywany, także jakoś tutaj była dziwna jakaś absencja rolników. No, jak inaczej mogliby protestować? No, stojąc gdzieś tam na uboczu, to podejrzewam, żeby się mało kto tym przejął.
No myślę, że tu kluczowa jest organizacja też rolników. Tu za chwilę przejdziemy do tej tak zwanej agrounii. Że myślę, że rolnicy powinni mieć jasną reprezentację i głos. To pamiętacie, że to jeszcze przed wojną mieli tam Witosa, mieli swoją partię i tak dalej. Później to przejęli komuniści. Kolejnym takim przykładem odbicia i zorganizowania środowiska wiejskiego była Solidarność Rolników Indywidualnych. To właśnie w tych czasach, kiedy Solidarność ta z Gdańska, no, robotnicza, z jednej strony no, była na ustach wszystkich, to na wsi tworzył się bardzo pozytywny ruch właśnie Solidarności Rolników Indywidualnych i on był taki, można powiedzieć, bardzo prowolnościowy. On był bardziej, można tak powiedzieć, w tym kapitalistycznym obszarze wolnościowym, bardziej na prawo niż Solidarność ta robotnicza. Bo Solidarność robotnicza miała dużo takich postulatów socjalnych, nie? Że tu bardzo dużo tej ingerencji państwa sobie życzyła, opieki państwa i tak dalej. A Solidarność Rolników Indywidualnych miała bardzo taki antykomunistyczny charakter. To byli często potomkowie żołnierzy wyklętych. Część z nich komuna zamordowała. Część w latach 80. czy na początku lat 90. została zamordowana tych właśnie przedstawicieli chłopów. Żeby to byli z jednej strony ludzie twardzi, tu właśnie Witos jest tego wzorem, ale jednocześnie propaństwowi. Twardzi, propaństwowi i można by dodać antyrosyjscy. Bo wśród polskiej wsi tendencje rosyjskie są dosyć silne. Przypominam, że właśnie stłumienie powstania styczniowego było związane z wprowadzeniem reformy rolnej, tak zwanej, nadaniem ziemi, likwidacją pańszczyzny przez cara. W ten sposób car chciał odciągnąć chłopów od zaangażowania propolskiego, propaństwowego, żeby dalej czcili cara. I takie rzeczy no, rzeczywiście później się często również zdarzały. Dlatego mówię o Witosie, bo przypominaliśmy niedawno zasługi polskich chłopów w obronie przed bolszewikami w 1919 i 1920 roku. To właśnie zdecydowana postawa przywódców chłopskich, tu szczególnie Witosa, spowodowało, że no, bardzo dużo polskich rolników, kiedy bolszewik wszedł w nasze granice, zaciągnęło się do wojska. I te właśnie bataliony, później ochotnicze, także to takie, można powiedzieć, pospolite ruszenie, kiedy już bolszewik, Rosja zbliżała się pod Warszawę, to było odparcie Rosji, to było w dużej mierze zasługa polskiej wsi, że ona została uświadomiona przez polskich pozytywistów i miała przywódców politycznych na miarę Wincentego Witosa.
No, w trzeciej RP tej wielkiej reprezentacji nie ma, jest PSL, tak,
od lat, no, ale to w ogóle już o tym nie mówmy.
No, chociaż na wsi jest popierana, no, ale widać, że no, tam jest dosyć duża nisza, tak, no bo była samoobrona, ona przecież miała kilkanaście procent poparcia, naprawdę to była popularna partia. No po tej samoobronie została ta taka nisza trochę antysystemowych rolników, trochę ją PiS zagospodarował, myślę, że w dużej części w ostatnich latach. No a teraz widać, że tak jak mamy Konfederację, powiedzmy, na tym odcinku narodowym, tak pojawiła się ta agrounia. No i to jest coś nowego. Myślę, że rolnicy jakoś tak starają się pokazywać, że są tacy rzutcy, działają coś tam. Myślę, że to jest jakaś tam niestety przyszłość. Dlaczego niestety, to
niestety
za chwilę.
Zaraz się...
Jak ty patrzysz na tą formację?
Może jeszcze zanim przejdziemy do Agrounii, to troszeczkę przy tej historii chciałem się zatrzymać. Już przeskakując od Witosa do tego takiego zaniku, można powiedzieć, jasnej reprezentacji wsi na początku lat 90., no pojawia się właśnie pan Leper. Nie jest tajemnicą, że pan Leper miał związki ze służbami specjalnymi. Tylko pytanie, no z którymi? Czy bardziej tam z ukraińskimi, czy z jakąś częścią polskich służb? To powodowało, że w sposób bardzo...
Białoruś też się pojawiała.
Białoruś się też pojawiała. Tu ogólnie no, kierunek rosyjski niestety. Pojawiało się tutaj takie działanie z pogwałceniem prawa i z lekceważeniem prawa. Czyli pan Leper i początkowa ta samoobrona mieli jakieś gwarancje od służb specjalnych, że włos im z głowy nie spadnie za działania przestępcze. Za działania, które normalnie byłyby no, obwarowane więzieniem. A zobaczcie, że tam były jakieś próby tam wsadzenia, jakimś areszcie chyba trochę
siedział. Wojtów coś tam batożyli nawet.
No różne wysypywanie tam zboża i tak dalej. Takie działania, gdzie normalny człowiek by się bał tego zrobić, bo wiedziałby, że albo się nie wypłaci do końca życia za jakieś tam kary zniszczenie mienia, albo za pobicia tych tam dyrektorów PGR-ów, winnych czy niewinnych, nie wiem, nie wnikam, ale chodzi mi o metody, że widać było tutaj rękę służb, która gwarantowała przynajmniej w początkach działania samoobrony bezkarność panu Leperowi, zresztą jego śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie zabójstwo na zlecenie, też były związane z jakimiś no, działaniami służb specjalnych, z jakimś uwikłaniem. Tu nie wiemy dokładnie. Tu zdaje się były jakieś spotkania przed śmiercią pana Lepera z redaktorem Sakiewiczem. To było parę chyba tygodni przed śmiercią. On obiecywał coś powiedzieć i tak dalej. Potem w niewyjaśnionych okolicznościach zmarło. Śledztwo oczywiście umorzono. Nie? Także pokazuje, że tutaj ta próba stworzenia silnego środowiska chłopskiego w Polsce no, obwarowana jest jakimiś zakusami historycznie Rosji albo działania służb specjalnych. Każdy polski rolnik powinien o tym pamiętać. Powinien o tym pamiętać, że nie tylko każdy, kto głośno krzyczy, każdy, kto tam wylewa gdzieś gnojowice, to od razu jest patriotą i obrońcą polskiej wsi. Tu jest bardzo dużo miejsca na prowokacje. Jeśli już przechodzimy do pana Ardanowskiego i tej Agrounii, zobaczmy, co minister Ardanowski mówił w 19 roku, czyli mniej więcej dwa lata temu, bo to jest chyba styczeń 2019 roku. Jak on pokazuje narodziny tej, ocenia narodziny tej Agrounii. Czy możesz...
Powiedział tak. Przesadne komentowanie pana Kołodziejczaka.
Kołodziejczyka chyba.
Może i tak. Niepotrzebnie go nobilituje. On nie chce żadnych rozmów. Stwierdził, że wszyscy w Polsce źle działają. Domaga się posłuszeństwa prezydenta rządu. Postulaty, które formułuje, ja nie wiem, kto mu to pisze, bo wydaje mi się, że on wiedzy na temat rzeczywistych problemów rolnictwa nie ma żadnej. Postulaty od sasa do lasa za każdym razem inne. Zresztą on ich nawet nie nazywa postulatami, to są dyspozycje dla władz, dyspozycje, co należy wykonywać. Inne organizacje spotykają się, w tej chwili są na przykład bardzo takie owocne prace zespołów Ministerstwa Rolnictwa i Izb Rolniczych, jak zachować się na rynkach globalnych. Pojawiają się nowi konkurenci, jak sprzedawać żywność, jak ją promować, jak nowe technologie, które mogą nas wyprzedzać w innych krajach, w jaki sposób odbudowywać rynek wewnętrzny. To są sprawy, gdzie rolnicy muszą się wypowiedzieć. Przecież to ich bezpośrednio dotyczy, ale tamtych w tych postulatach tego nie ma. Takie raczej obrażanie wszystkich. Tak pan Ardanowski o Agrounii wypowiadał się. To jest styczeń 2019 roku.
Tak, potem było jakieś zbliżenie, wspólna konferencja, no bo wzrosła w siłę ta Agrounia. Potem z kolei Agrounia nazwała Judaszem ministra Ardanowskiego. Także tutaj były jakieś takie wymiany ciosów, ale ta pierwsza diagnoza ministra Ardanowskiego myślę, że jest bardzo ważna tutaj i warto ją przypomnieć, że widać, że no, Agrounia pojawiła się troszeczkę znikąd. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość wzięło, można powiedzieć, sprawy wsi pod swój płaszcz, ale słabo sobie z tym radziło. Nie za bardzo tam były jakieś pomysły, które by poprawiały dolę rolników. Szczególnie tam chodziło też o zbiór owoców miękkich i tak dalej. Pamiętam, no, praktycznie nie opłacało się zbierać tam porzeczek, wiśni, tego typu owoców, malin. Nie opłacało się wręcz z krzaka zbierać, bo więcej trzeba było zapłacić za zbiór, niż można było dostać na skupie. I wtedy, między innymi wtedy też tak Agrounia no, nabrała wiatru w żagle, ale zobaczcie, że to jest działanie chaotyczne i nie wiadomo skąd. Chaotyczne i nie wiadomo skąd. Nie? Że próbują w różnych kierunkach, a nóż gdzieś tam się puści albo wcześniej, wszędzie się nabierze troszeczkę elektoratu. Nie? Także to pokazuje, że nie jest to jakieś naturalne, takie oddolne zorganizowanie się polskich rolników, tylko jest to jakiś troszeczkę sztuczny twór. Zresztą dziwne wypowiedzi tego przywódcy Agrounii w sprawach rosyjskich. One się pojawiają. Bardzo często i niepokojąco. Takie najbardziej znane przykłady to występowanie w tym kierunku, by zlikwidować sankcje przeciwko Rosji, szczególnie tak, no za Ukrainę.
To w ogóle on się wypowiedział dla rosyjskiej agencji tej TASS. Powiedział, relacje z Rosją powinny zostać uregulowane. Polityka w sferze stosunków międzynarodowych często kształtowana jest przez Unię Europejską, którą Polacy popierają, chociaż z tego powodu bardzo często szkody ponoszą polscy rolnicy. I powiedział też właśnie odnośnie sankcji. Widać, że sankcje nie przynoszą żadnych rezultatów, nie wpływają na politykę międzynarodową, ale z tego powodu szkody ponoszą zwykli obywatele. Należy szukać zgody z Rosją, a nie konfliktu. Trzeba uregulować relacje, nawet jeśli to jest niełatwe. Należy szukać chociażby niewielkiej możliwości współpracy i próbować znaleźć wyjście z tej patowej sytuacji. No ale miesiąc później na przykład postulowali blokadę węgla z Rosji.
Tak, widać, że postulaty chaotyczne i raz tak, raz śmak. Miałeś rację, pan Kołodziejczak. Tak. To ja się pomyliłem, także przepraszam. Kołodziejczak. Dalej podgrzewanie sporu z Izraelem. Ustawa 447 to jest rosyjski postulat na Polskę, żeby skłócać za pomocą oczywiście Żydów, za pomocą skłócania z Izraelem, skłócić Polskę ze Stanami Zjednoczonymi. Obrzydzać też Amerykę, która popiera Izrael. Nie? Także zobaczcie, że Agrounia, choć trudno mi sobie tu znaleźć jakieś pole, że tak powiem, związku 447 z sytuacją rolników i z uprawami i tak dalej, i tak dalej, to Agrounia staje znowu po stronie postulatów rosyjskich.
Współfinansowali ten jakiś tam roszczeniobóz, dali 1000 zł. Mamy też zdjęcie, możemy pokazać, o tutaj pan Kołodziejczak z tym znaczkiem Stop 447 z panem Bąkiewiczem, także widać mocne były te antyamerykańskie, prorosyjskie skłonności. No ciężko, tak jak powiedziałeś, powiązać to z jakimś interesem polskich rolników.
Absolutnie
nie ma. Żydzi będą jakieś roszczenia do rolników.
Nie ma żadnego związku. Jest oczywiście korzyść Rosji. Jest korzyść Rosji, dlatego bardzo bym tak przestrzegał polskich rolników przed takim hura optymizmem, że ta Agrounia to jest taka nowa samoobrona, nowy leper i że oni tak, że tak powiem, wreszcie wezmą się za obronę polskiego chłopa. Na pewno coś tam dobrego dla chłopów zrobią, ale mówiłem, że prawdziwy ruch taki chłopski musi być propaństwowy, propolski, no jeśli chce nawiązać do tych tradycji, które pomogły Polsce wyzwolić się z okupacji, z zaborów rosyjskiego i innych, tak jak to robił Wincenty Witos.
Był taki ruch, taki może nawet dalej jest, chociaż mało tego słychać, PSL Piast, prawda? To było no już za Platformy Obywatelskiej. Oni głównie działali w parlamencie europejskiej, mieli swoich eurodeputowanych.
Tak, no, nawet niektóre manifestacje razemśmy robili z PSL Piast, ale też okazało się, że to jakiegoś głębszego korzenia nie ma, że tutaj to było tylko jakieś takie kłótnie w ramach PSL-u. Bo PSL bardzo, że tak powiem, sprytnie opluł wieś za pomocą docierania do, można powiedzieć, takich środowisk decydujących, czyli Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, to tam Pawlak był jakimś takim, miał taki garnek na głowie chodził, wyszli wypolerowany i to, że niby się coś na straży znał, nie? Koła gospodyń wiejskich i przede wszystkim wójtowie, administracja gmin i rozdział pieniędzy i stanowisk. Czyli wybierali ludzi wpływowych na wsi i albo jakieś dotacje, nie? To PiS próbowało to zrobić, rozdając te talony na samochody strażackie, kto pójdzie na wybory. To dokładnie
Litwa
metoda.
Obozy, czy wojna
dokładnie,
obozy,
dokładnie. To była to samo, co zrobił PSL, taka próba przekupienia elektoratu wiejskiego. Myślę, że chłopi powinni podziękować właściwie. To jest ich traktowanie jak sprzedajnych, wiecie kogo, nie? Że tu się dosypie pieniędzy.
No, ale rzeczywiście chłopi zagłosowali na Andrzeja Dudę.
Mówię, dumny polski rolnik powinien kopnąć w dupę taką partię polityczną, która próbuje ich przekupić takimi jakimiś prezencikami jak małe dzieci. To jest po prostu uwłaczające dla polskiego rolnika. Polski rolnik powinien być wojewodą na swojej ziemi i takiej powinien szukać partii, takiej reprezentacji, takiego środowiska, które będzie mu gwarantowało wolność, a nie pieniądze.
Jakie to środowisko?
Poczekaj chwilę. Bo jak ci ktoś da pieniądze, to co on jeszcze może zrobić? Może ci nie dać pieniędzy. A jak on ma władzę nad pieniędzmi, to nie tylko ci może nie dać, tak, może ci zabrać. A jeśli masz wolność, to niekiedy ryzykujesz, niekiedy przegrasz, niekiedy stracisz, będzie grat, będzie tam susza, będzie coś, stracisz. Ale później przyjdzie dobry rok i wtedy wygrasz i wtedy cię nie okradną. Polski rolnik niestety bardzo się socjalizował. I
właśnie, bo tu takie piękne hasełka, no mówisz, jak to rolnicy powinni, no czego powinni żądać, no ale raz, że tego środowiska politycznego nie ma,
nie
no
ma.
A dwa, że polscy rolnicy, no to oni właśnie chcą gwarantowanych cen od państwa najczęściej.
Tak, ja wiem, to jest
dotacji,
pozostałość
no to
socjalizmu
już,
na polskiej wsi.
To nie są rolnicy, na przykład pamiętam amerykańscy, jak tam Donald Trump powiedział im, że będą tam skupować od nich jakieś towary, oni powiedzieli, że oni nic od niego nie chcą, tylko tyle, żeby mogli handlować z kim chcą. No niestety polscy rolnicy są mocno socjalizowani, mają postulaty no właśnie takie socjalistyczne.
No to jest właśnie zadanie dla takich środowisk jak Telewizja Idź Pod Prąd. My nie będziemy się kłaniać przed elektoratem wiejskim i mówić, my wam damy kontraktację, my wam damy ceny skupu tam po 5 zł za kilogram, nie wiem, maliny czy wiśni. Nie. To rynek ma o tym decydować. I to trzeba Polakom, polskim chłopom, polskim rolnikom mówić, że nie państwo ma, że tak powiem, gwarantować cenę żywca czy czegoś takiego. Nie? Państwo oczywiście może chronić granice, żeby nie napływał towar, że tak powiem, subsydiowany przez na przykład rząd chiński czy niemiecki, czy przez Unię Europejską, którzy przecież dostają 4 razy więcej dotacji niż polski rolnik. Nie? Tak, to państwo może robić. Ale tutaj polski rolnik sobie sam by poradził, gdyby miał właściwe ceny paliwa, gdyby diesel nie kosztował 4 zł, tylko 1,50 zł.
Gdyby mógł wytwarzać sobie paliwo przecież.
Gdyby prąd nie miał akcyzy. Gdyby mógł hodować co chce, jak chce, żeby mógł sobie, chce robić tłocznie oleju, czyli paliwo do diesla dla siebie i sąsiadów, to nie musi składu celnego zakładać w stodole, tak jak to jest teraz. To przecież proponowali też już inni tu przed nami, żeby właśnie chłop mógł sobie z roślin oleistych sam wytwarzać paliwo do traktora czy do kombajnu, do czego tam chce. Chce produkować w domu wędliny? A niech produkuje. Znajdzie kupca? Niech mu bierze. Miastowi niech kupują. I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy o tym mówić. Niech się rolnicy gromadzą w jakieś związki producenckie. Niech próbują szukać rynków zbytu. Oczywiście państwo tutaj, kiedy jest jakaś nadprodukcja, może pomóc za pomocą przedstawicielstw dyplomatycznych. Tu kierunek ten arabski był, szczególnie dla polskiego drobiu i także tej wołowiny. Tu właśnie minister Ardanowski o tym mówił, że to są jedyne produkty, które możemy sprzedawać z zyskiem. To mięso teraz. I do krajów arabskich musi to być mięso z tymi ich certyfikatami uboju rytualnego. No to jak to zlikwidujemy, no to praktycznie opłacalność, jeśli chodzi o eksport polskiego rolnictwa, zarżniemy. Nie? Wiem, że już mamy przedstawiciela polskiej wsi. Ja tak co prawda też na wsi wychowany, ale no teraz no nie pracuję w rolnictwie, to oddajmy głos
jest
rolnikowi.
Jest z nami Paweł Skopnik, rolnik, hodowca krów z Podlasia. Witam ciebie, Pawle, słyszysz nas?
Cześć, witam, słyszę was doskonale.
Witamy ciebie bardzo serdecznie. Powiedz na początek, co polska wieś, co polscy rolnicy sądzą o tych nowych projektach Prawa i Sprawiedliwości, tej piątce dla rolnictwa, dla zwierząt.
Nie, to nie jest dla rolnictwa właśnie. To jest dla ekologów czy ekoterrorystów piątka.
Przepraszam, na wstępie go przeproszę, że nie w garniturze, bo wiecie, każdy myśli, że rolnik siedzi codziennie w garniturze w swoim pięknym pałacu za pieniądze, które dostał za darmo z Unii i tylko się zastanawia, jakby dokuczyć swoim zwierzętom. Więc no, musicie wybaczyć na roboczo dzisiaj. Tak. Halo, halo, słyszymy się?
Dobrze cię słyszymy, tak.
No tutaj akurat ktoś próbuje się do mnie dobić, dlatego mi przerywa. Rolnicy, no niestety za wczesna godzina, chociaż się nie wypada, bo by należało trochę przekląć, ale nawet nie spodziewałem się, ja osobiście wiadomo, już od jakiegoś czasu te śledzę telewizję już początku, od jakiegoś czasu właśnie od początku, więc jestem po prostu w szoku, rolnicy są po prostu wściekli i to maksymalnie, bo myślę, że może być kluk, gdzie będą chcieli tutaj coś zamanifestować, pokazać, ale od najmłodszego do najstarszego i ludzie są naprawdę od hodowców, tak jak ja jestem hodowcą bydła, po różnych wszelkich zwierząt oraz po takich, co tylko uprawiają ziemię, są wściekli na to, co się dzieje i no i naprawdę wieś Kaczyńskiemu tego nie wybaczy. To sam nie spodziewałem się, mimo że ja nie jestem tutaj już od dawna zwolennikiem PiS-u, miałem nadzieję, że to może jakiś ruch wywoła, ale nie sądziłem, że aż taki. Wieś jest strasznie wściekła na to, co rząd w obecnej chwili wyprawia.
Dlaczego? Dlaczego jest wściekła? No ty jesteś hodowcą bydła. No ktoś może powiedzieć, no co cię obchodzi los tych zwierząt futerkowych, czy tych hodowców zwierząt futerkowych?
Znaczy ja jako hodowca bydła również tak czy siak w momencie, gdy jest to bydło mleczne, gdy ta krowa już ona służy się, jest już na tyle stara, że nie opłaca się jej trzymać dalej w stadzie, zostaje sprzedana również jako krowa mięsna na mięso. No. Ja może osobiście najbardziej tego nie dotknę, ponieważ tutaj ten zysk ze sprzedaży tych krów na sam koniec jest to taki tam mały dodatek. Ale no, w tym momencie przewidywania są, że sprzedając taką krowę na sam koniec, no tym, co tak jak ceny, jakie są w tej chwili.
Halo, halo, mamy teraz.
W porównaniu z tym, gdy wejdzie zakaz na przykład miał ubój rytuału 5% mięsa. Więc tutaj jest to już duża strata. Dodatkowo też jest w tych ustawach, o czym mało się mówi, no bo tutaj nie każdy o to wie, że jest kwestia uwięzi. Ja akurat no, tutaj już nie mam tego problemu, ale podejrzewam, że 80, może 90% rolników jest w porach uwięziowych, gdzie one no oczywiście mają zapewnione pożywienie i cały zestaw witamin, bo w tym momencie, co mamy najgorsze, bo to są za każdym razem przeprowadzane próbki pasz, czy każdej nowej, którą rozpoczynamy. Są tutaj osoby, no tutaj też dodatkowe branże, firmy paszowe, które wysyłają swoich specjalistów.
Halo, halo. Troszkę słabo cię
słyszymy. Wyliczają te próbki, wyliczają jako, jakie one mają. Halo.
Słyszymy cię teraz dobrze, tylko troszkę przerywa dźwięk, chyba to jest problem z internetem.
Znaczy, tak jak mówię, ktoś tu strasznie usilnie dobija.
Pawle, jeśli można, minister Ardanowski mówił, że...
A rozmawiał też.
Proszę, proszę.
Mówił, że ogromnym policzkiem dla polskich rolników jest to dopuszczanie ekoterrorystów, którzy będą no, takie patrole policyjno-ekologiczne robić gospodarzom. Jak, czy ten postulat rzeczywiście no, tak bardzo rozsierdził rolników w twojej okolicy?
No tak, może tutaj... Jedna z najbardziej takich uderzających, że tak powiem, w godność w ogóle, w jakiekolwiek poczucie nasze, jakiegoś bezpieczeństwa na naszych gospodarstwach, naszych, tu gdzie jesteśmy, no jak można sobie wyobrazić, że jakaś osoba, która ma naprawdę bardzo znikłe pojęcia, albo może żadne na temat tego,
halo, na razie mamy problemy, może uda
jak
nam się...
Jak wygląda hodowla danego rodzaju zwierząt, bo inaczej, tak jak mówił sam pan minister, hodowanie zwierząt na miejsca inaczej...
Tak, słyszymy cię tylko z problemami niestety.
Może przejdziemy na telefon, tam może będzie mniej zakłóceń za chwilę, jeśli można by
nasz
wóz techniczny poprosić o przejście na telefon i wrócimy do...
Przypomnimy teraz państwu wypowiedź ministra Ardanowskiego w telewizji Idź Pod Prąd o tym, czy się boi tych sankcji Jarosława Kaczyńskiego, czy się będzie trzymał kurczowo Ministerstwa Rolnictwa. No wiemy, że się nie trzymał. Co sądzi o tych groźbach? Zapraszam teraz na ten materiał.
W sprawach aksjologicznych, porządkowania naszego świata, w którym żyjemy, tego, co nas konstytuuje jako ludzi, określenia, co jest dobre, co złe, tego, co jest elementem sumienia, żadne dyscypliny nie mogą obowiązywać, żadne nakazy nie mogą obowiązywać. Ja się lękam tylko tego, jak mnie Pan Bóg oceni, czy oceni mnie za człowieka dobrego, czy złego. W polityce takie kryteria nie powinny w Sejmie czy gdziekolwiek obowiązywać. To jest absolutne nadużycie i Prawo i Sprawiedliwość zawsze deklarowało, że w sprawach sumienia nie będzie tego typu działań. I ja się dziwię, bo w przypadku choćby dotyczących człowieka, dyskusji, choćby aborcji, tam zawsze jakoś tak się mówi o tej swobodzie sumienia, a tu w przypadku zwierząt, które jak panie wspomniały, stosunek człowieka do zwierzęcia opisuje Pismo Święte również. Tutaj dyscyplina, wszyscy mają głosować tak, jak klub ustala. Ja nie wiem, jaki będzie los, jeżeli już tak można powiedzieć, mnie, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przedstawiciela polskiej wsi, darzonego zaufaniem, które przełożyło się na sukcesy polityczne Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym, żeby sprawy wsi były realizowane, ponieważ wieś jest immanentnym fragmentem państwa i społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić Polskę, przyszłość Polski, polskie bezpieczeństwo bez dobrze zorganizowanych obszarów wiejskich i rolnictwa. A można to prowadzić tylko i wyłącznie wtedy, również te trudne rzeczy, które są na horyzoncie. Brak środków, kłopoty spowodowane koronawirusem. Trudno sobie, ja sobie nie wyobrażam zresztą, prowadzić to nie mając zaufania rolników, a to zaufanie zostało dramatycznie podważone tą ustawą. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie, że będą wprowadzone głębokie zmiany i wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z tego, co tak boleśnie uderza polską wieś. Czy tak będzie? Nie wiem. Chciałbym wierzyć, że jakaś logika poza emocjami, poza ideologią, która wpisuje się ten lewicowy kontekst europejski, że jakaś logika tutaj zapanuje i zatriumfuje.
Minister Ardanowski powiedział, że rzeczywiście się no, nie boi Jarosława Kaczyńskiego, ale po tej dymisji, po odwołaniu, no troszeczkę zniknął. Teraz powiedział, że znowu, że
no zdaje się, że tam nie ma szans izby rolniczej wygrać. I tak dalej, że jeszcze pojawia się w mediach, ale już rzeczywiście coraz mniej. No, biorąc pod uwagę na cały życiorys jakiś ministra Ardanowskiego, on dla mnie jest jakiś bardziej wiarygodny niż właśnie taki ten no, zryw nie wiadomo skąd tej agrounii. Oczywiście będziemy obserwować sytuację, będziemy ją dla was komentować, kiedy tam jakieś nowe rzeczy będą się pojawiały. No a teraz wracamy do połączenia z Podlasiem.
Paweł, do ciebie powtórz może jeszcze raz, bo słabośmy ciebie słyszeli. Co jest najgorszego dla polskich rolników w tej ustawie? Zacząłeś mówić o tych ekoterrorystach, którzy mogą wchodzić na prywatne posesje, coś tam oceniać, nawet zabierać zwierzęta w asyście policji.
Tak, zgadza się. Tutaj jest to jedna z rzeczy, która tak naprawdę jest to, nawet można nie powiedzieć policzek, a nóż w plecy dla rolników, ponieważ pozbawia to nas jakiegokolwiek bezpieczeństwa czy godności z naszej pracy oraz z posiadania na naszych terenów, gdy w tym momencie osoba, która może do końca nawet nie mieć zielonego pojęcia, na czym polega hodowla danego gatunku zwierzęcia, bo to doskonale o tym właśnie wspominał jeszcze w poprzednich programach minister Ardanowski, że na przykład krowy wysokowydajne mleczne są bardzo chude. I to się zgadza. Na przykład krowa taka sama, która będzie hodowana na mięso, no to jeżeli postawimy je obok siebie, no to się powie, że no tato jest zgłodzona i strasznie tak źle traktowana. Teraz no ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wszedł do mnie, wjechał mi na podwórko i on sobie powiedział, że on będzie sobie chodził i oglądał, jak tu wygląda moje gospodarstwo, tak? A powiedzmy, no niech trafi się, no bo wiemy, zwierzęta to istoty żywe. No, jedne może zakuleć, drugiemu może zachorować. Zdarzają się tak samo, teraz jest okres jesienny, zapalenia płuc na przykład. No i powiedzmy, trafi mi się taka osoba, gdy dane zwierzę akurat zachoruje. Gdzie oczywiście, no ja w takiej sytuacji natychmiast wzywam tutaj lekarza weterynarii, płacę grube pieniądze za to, żeby te zwierzę uratować, bo już bardzo dużo zainwestowałem w to, żeby one do pewnego poziomu je tutaj wychować. A jakaś osoba, która może nie mieć zielonego pojęcia, nam wchodzi mi bez żadnego zbuta do domu i sobie patrzy i mówi, o, tu jest coś nie tak, ta sztuka coś jej nie pasuje, zabieramy. I nie wiem, bo tutaj czy to było mówione, czy również to śledziliście, ale to jest jeszcze gorsze. Gdy taka sztuka zostanie zabrana, to rolnik opłaca hotel tam, gdzie oni ją przewiozą. Czyli zabierają mi sztukę, nie mam tej sztuki, nie mam z niej zysku, nie mogę jej ani sprzedać, ani wykorzystywać w danym momencie, żeby przynosiła mi zysk, to jeszcze muszę przez jakiś okres opłacać tam, gdzie oni ją będą przechowywać. Nie? Pytanie, czy je to będą hotele, kto będzie na tym robił pieniądze, no tego nie wiemy. Ale no, jest to rzecz naprawdę no, niewyobrażalna, tak jak mówię. No, wieś jest w szoku i po prostu nie dowierza, że takie coś, że Prawo i Sprawiedliwość mogło się do tego czegoś posunąć. To chyba najgorsze lewackie rządy do tej pory nic takiego nie wprowadziły. Nie wprowadziły na pewno, ale nawet nie mówiło o tym głośno.
Bardzo ważne jest to, co powiedziałeś o lekarzach weterynarii czy zootechnikach, z którymi praktycznie każdy rolnik współpracuje. Ja w mojej rodzinie też było kilku weterynarzy czy zootechników, to wiem, jak bardzo bliska więź była między rolnikami z jego terenu a lekarzem weterynarii. I do tej pory to bardzo dobrze funkcjonowało. Także to wpuszczenie tych ekoterrorystów, lewaków przeróżnych, żeby sobie chodzili po cudzym gospodarstwie i robili co chcieli z takimi aberracjami jak wywożenie krów do hoteli, no to żaden lewak by tego nie wymyślił, chyba że to jest jakimś arcylewakiem ten Jarosław Kaczyński razem z Pudą, bo to zdaje się, że Puda referował, ten nowy minister referował tę ustawę o futrzakach, co do której minister Ardanowski powiedział, on nie wie, kto to w ogóle wymyślił. Taką głupotę, kompletną brewerię. To nie jest tylko policzek dla chłopa, to jest też policzek dla służb weterynaryjnych, że weterynarze sobie nie radzą, czy nie poradzili sobie z problemem zwierząt. I teraz jacyś lewacy po dwugodzinnych przeszkoleniach, jak mówił minister Ardanowski, mają być lepsi w ocenie zwierząt niż właściciel i współpracujący z nim weterynarz. No zobaczcie, że to jest policzek dla weterynarii polskiej.
Pawle, powiedz nam, co dalej, jak obserwujesz nastroje na wsi, w którą stronę to pójdzie? No mówiliśmy już o tych protestach, możesz też powiedzieć coś więcej, czy rzeczywiście te protesty, rolnicy rzeczywiście w nich uczestniczą. Tutaj widzieliśmy wschód Polski, raczej troszkę mniej protestuje. Jak to wygląda na Podlasiu?
Znaczy już tłumaczę, dlaczego tak to wygląda. Jest to oczywiście kwestia tego, że tutaj na naszych terenach mamy, przynajmniej to u mnie, mamy słabsze ziemie i rolnicy, którzy żyją z upraw ziemi, nie z hodowli zwierząt,
to oni już w tym momencie, gdzie jesteśmy tutaj w październiku, oni już mają swoje prace tak naprawdę zakończone i mają więcej czasu. My, osoby, które hodują zwierzęta, tak jak ja robię, no jeszcze zostało mi trochę takich prac koniecznych, gdzie nie ma możliwości jeszcze w tym momencie brać udziału w takich protestach, więc myślę, że stąd to wynika ta mniejsza obecność z naszego terenu. Ale jest z kim nie rozmawiam, nie spotkałem się z osobą, która z rolników, która powiedziała, że nie popiera tego, że ona się z tym nie zgadza. I teraz wiemy, że w przyszłym tygodniu jest zaplanowany ogólnopolski strajk w Warszawie. To akurat fajna ciekawostka, bo odnośnie koronawirusa, no mamy sytuację, jaką mamy, widzimy kolejne rekordy, więc ten strajk może być, będzie na pewno bardzo niebezpieczny, więc tutaj są dylematy, czy w ogóle go podejmować, ale nie wiem, czy słyszeliście, że na 99% Warszawa już podejrzewa, że będzie miała strefę czerwoną chyba na dniach. Jest to chyba fenomen, bo żadne inne miasto nie było, że słuchajcie, podejrzewamy, że za tydzień możecie być strefą czerwoną, tylko było, jest dobra, mamy dużo zachorowań, robimy strefę czerwoną. W momencie, gdy ma być strajk, i to zapowiedzi są ogromne, bo wszystkie środowiska ogólnie współpracujące z rolnikami, ODR-y, związki hodowców alarmują, proszą rolników, wyzwaniają, organizują autobusy za swoje tam pieniądze, żeby jak najwięcej osób pojechało. Władza wiedząc, co się szykuje, stwierdza, że najprawdopodobniej od soboty czy tam od niedzieli Warszawa będzie strefą czerwoną, czyli 2 dni przed protestem. To taka ciekawostka.
Jak myślisz, czy w ogóle jakie są zapatrywania polityczne teraz właśnie rolników? No Prawo i Sprawiedliwość ich zdradziło. Nie wiem, czy są jakieś sygnały z jakiejś partii, czy nawet też z Prawa i Sprawiedliwości, że tam, nie wiem, będziemy coś tą ustawę zmieniać, że jednak się rząd ugnie?
Na tę chwilę tutaj odnośnie Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnych sygnałów. Z tego, co widzę sam osobiście, to spora część rolników zaczyna się chylić ku Konfederacji, bo sami doskonale wiemy, że tam mają takich kilka pięknych słówek, wolność i tak dalej, więc tu widzę, że Konfederacja na pewno dużo na tym zyska. Spodziewam się, że starszego pokolenia rolnicy powrócą do PSL-u, bo akurat tu trzeba przyznać, że w poprzednich latach PSL rządził na wsi, no ale też przez swoje cały czas złodziejstwo i praktycznie nieudolność, no Prawo i Sprawiedliwość przejęło ten elektorat. Teraz Prawo i Sprawiedliwość, jestem praktycznie pewny, że no chyba, że jeszcze coś się wycofa, coś się cofnie, to może część tego elektoratu uda im się zatrzymać, ale no podejrzewam, że Konfederacja, ewentualnie powrót jakichś tam starszych osób do PSL-u, co dalej, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, mówię, wszyscy są w szoku po tym, co się stało i nie dowierzają, bo kwestia dobrostanu zwierząt i tak dalej, no to nikt tutaj nie protestował, że no może są pojedyncze przypadki jakichś niedbałych rolników, którzy może źle traktują te zwierzęta, ale no ja osobiście, jak znam powiedzmy setki rolników, no to może jednego takiego bym kojarzył, gdzie tam naprawdę może ktoś mógłby się tym zainteresować, czy oby na pewno tam jest wszystko okej, ale no ta ustawa jest, no mówię, jest dla nas szokiem i nikt nie wie, co to będzie dalej. Ale jedno jest pewne, że no Prawo i Sprawiedliwość pożałuje tego. Wieś im tego nie zapomni i zobaczymy, no ale z tego, co słyszę, no to będą naprawdę potężne protesty i to coś się na pewno wydarzy. Tak to nie zostanie. Taka jest moja w tym momencie opinia i zdanie z tego, co obserwuję, to będąc, że tak powiem, w centrum tego wydarzenia.
Oczywiście moim takim marzeniem nie jest rozczłonkowanie polskiego społeczeństwa na takie środowiska związane z jakąś branżą czy miejscem zamieszkania, tu chłopskie, tu górnicze i tak dalej, tylko żeby powstała partia republikańska, wolnościowa, łącząca wszystkie środowiska. Oczywiście specyfika wsi ma swoje różnice pomiędzy, znaczy od specyfiki górnictwa i tak dalej, i tak dalej. I w takiej szerokiej partii republikańskiej powinna być jakaś, nie wiem, komórka, podgrupa, stronnictwo, które by zajmowało się szczególnie problemami rolników. Ale przestrzegałbym polskich rolników przed takim myśleniem, że partia chłopska to nam coś załatwi. Partia chłopska nie uzyska większości już w Polsce. Taki jest, można powiedzieć, taka kolej rzeczy, że coraz mniej ludzi pracuje na wsi w rolnictwie. Tak się we wszystkich krajach też dzieje. Dlatego myślę, że trzeba myśleć o nowym jakimś rozdaniu, nowym ruchu politycznym, który nie będzie albo z Rosją związany, albo ze starą komuną, tą z lat jeszcze 80., tylko będzie budował na całkowicie nowych republikańskich fundamentach. Takiej partii jeszcze w tej chwili nie ma, takiego ruchu społecznego szerokiego jeszcze w tej chwili nie ma. Ale myślę, że świadomość konieczności, bo PiS aspirowało do takiej partii, tak wszyscyśmy myśleli, że ona tak poszerzy się o nowe środowiska i tak dalej. Widać, że Jarosław Kaczyński dokonał zwrotu pod wpływem chyba Moskala, to taki szef młodzieżówki tamtejszej, że właśnie to, ten ukłon w kierunku ekologów da mu elektorat dużych miast. Oczywiście nikt z młodych ludzi na PiS nawet się nie obejrzy, pomimo tej durnej piątki, ale wieś to już nigdy na PiS nie zagłosuje. Także widać, że PiS się skończyło i no niech tak będzie. Teraz trzeba myśleć o stworzeniu nowej formacji republikańskiej w Polsce. Pytanie, my liczyliśmy, że może prezydent troszeczkę jakoś pójdzie w tym kierunku. No niestety on idzie w kierunku chińskim dalej. Właśnie złożył Xi Jinpingowi życzenia z okazji triumfu ludobójców Mao Tse-tunga. To było przecież parę dni temu. Także rzeczywiście sytuacja jest tragiczna na rynku politycznym. Nie widać żadnej siły, która by była rzeczywiście propolska, republikańska, wolnościowa. W Konfederacji jest paru posłów, których można by od biedy zmieścić w tej formule, ale cała formacja jest zbudowana na tradycjach prorosyjskich, także tutaj...
Oni też z rolnictwem nie mają nic wspólnego.
Oczywiście, także to tylko teraz próbują, tak jak Pawle powiedziałeś, no, podbierać ten elektorat wiejski, ale nic dobrego dla wsi oni tam nie zrobią. Także mamy pustkę polityczną. Myślę, że to jest życzenie Niemiec. Mówiliśmy, że nawet na tej ustawie Niemcy bezpośrednio miliardy złotych zyskają. Zobaczcie, jest to niby w trosce o podwyższenie tam ekologii i tak dalej, a jednocześnie Niemcy setkami ton zalewają Polskę śmieciami. I wrzucają tutaj wszystkie swoje trujące odpady. Rząd polski nic nie mówi. Czyli z jednej strony niszczy się polskie rolnictwo, między innymi pod hasełkami ekologii, a z drugiej strony, zobaczcie, Polska staje się niemieckim wysypiskiem śmieci za zgodą Prawa i Sprawiedliwości. Czyli widać, że ta takie rozmontowanie państwa polskiego może być celową przygrywką Prawa i Sprawiedliwości do wzbudzenia u różnych grup Polaków takiej niechęci do państwa polskiego, żeby z ulgą Polska przyjęła likwidację państwa polskiego. Tak czytam zachowanie Kaczyńskiego. Inaczej, tu zresztą minister Ardanowski jasno powiedział, on żadnego sensu w tej ustawie nie widzi. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nagle staje przeciwko swojemu żelaznemu elektoratowi? To tylko interes Niemiec i Unii Europejskiej może to wyjaśnić.
Pawle, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę, za twój czas, który nam poświęciłeś. Na pewno temat rolniczy. No, będziemy starali się dalej w telewizji pod prąd poruszać. Rzadko to robimy, no bo nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, także dziękuję ci tym bardziej.
Ostatnio częściej.
No, taki czas.
I minister Ardanowski był.
Proszę, proszę.
Oczywiście, jeśli tylko będę mógł i będzie też taka chęć oraz będą tematy, służę pomocą. Dzięki również prowadzącemu. Dzięki, Pawle. Pozdrowienia dla wszystkich widzów. Z Bogiem.
Z Bogiem. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Porozmawiajmy trochę jeszcze teraz o tym, co się dzisiaj będzie działo, bo dzisiaj Senat już w rzeczywistości debatuje nad tą ustawą futerkową. Tam się mówi o trzech scenariuszach, albo że pierwszy będzie głosowany to, żeby przyjąć tą ustawę bez poprawek. Tego chce Lewica. No, PiS może niekoniecznie, bo wtedy prezydent może to zablokować i już później koalicja na przykład może nie pomóc w przegłosowaniu weta. No, drugim głosowaniem będzie weto z kolei Senatu, czyli żeby w ogóle odrzucić od razu tą ustawę. Tutaj też PiS różnie się na to zapatruje. No i jest jeszcze pewnie opcja, która wydaje mi się, że ma największe szanse, to są te poprawki, bo wpłynęło już do Senatu ponad 200 propozycji poprawek, 2,5 tysiąca różnego rodzaju stanowisk i opinii. Tutaj na przykład Jarosław Gowin mówi, że powinien zostać zniesiony zakaz uboju rytualnego, to vacatio legis też, jeśli chodzi o...
Niech dadzą tam 50 lat vacatio legis.
Mówią, że 10 lat, tak? No bo ustawa to jest, czyli okres takiego, powiedzmy, wprowadzania, tak? Tych ograniczeń, zakazu tej hodowli zwierząt futerkowych. Ustawa na razie mówi o tym, że przez rok ci hodowcy będą musieli zamknąć.
Nie, no to widać, że jakiś głupek pisał tę ustawę albo człowiek złośliwy. Przecież produkcję rolniczą, gdzie są inwestycje także architektoniczne, trzeba stawiać jakieś budynki, trzeba kupić maszyny, to są przecież kredyty, to produkcja rolna to właśnie w kategoriach takich czasowych, no to jest 5, 10 lat, a niekiedy więcej nawet. Także wiesz, jakieś vacatio legis na rok, to se...
No mówi się teraz, chcą, Gowin mówi, 10 lat PSL też, on jest członkiem tej większości w Senacie, tak? Też chcą wydłużyć o 10 lat, chcą zniesienia tych kontroli społecznych, czyli tych ekoterrorystów w gospodarstwach i chcą zniesienia tego zakazu boju rytualnego. Ja dzisiaj przeczytałem w dzienniku ciekawą wypowiedź senatora PiSu. Mówi, w PiSie nie ma jednomyślności w tej sprawie. Jeśli opozycja będzie miała jednolite stanowisko, nasze działania i tak nie będą miały znaczenia. Jeśli jednolitego stanowiska nie będzie, cały bój rozegra się o poprawki dotyczące uboju rytualnego, wykreślenia tak zwanego ormo zwierzęcego wchodzącego na prywatne posesje oraz kwestii hodowli zwierząt futerkowych. Czyli widać, że ten PiSowiec też jest chyba przeciwko tej ustawie.
Ależ oczywiście,
jak mówi,
no to...
ormo zwierzęce wchodzące na prywatne posesje.
Za wyjątkiem takich przydupasów Kaczyńskiego, taki jak Tarczyński, który kiedyś, Jenot Tarczyński chyba, jak on się tam, Dominik Jenot Tarczyński, tak. Jeszcze niedawno się chwalił futrem z jenota, nie? Jakimś takim kołnierzem, czy coś takiego, a teraz już mu się zmieniło i tego. Pani Ogórek chyba to samo, latała w futrach i tak dalej. Teraz ona już będzie eko i tak dalej, nie? To są ludzie pożałowania godni i absolutnie niegodni żadnego głosu w jakichkolwiek wyborach, ale większość członków PiSu, także posłów, ma ogromne dylematy moralne. Część się boi, a część się postawiła. Przecież tu chyba trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości występowało w naszej telewizji, którzy powiedzieli, że odpowiedzialność przed Bogiem, czyli sumienie, i odpowiedzialność przed narodem, odpowiedzialność za Polskę jest dla nich ważniejsza niż jakieś rozkazy prezesa. Także takich ludzi trzeba szanować, ich sobie zaznaczajcie, na tego człowieka warto będzie kiedyś zagłosować. A PSL teraz zyska, będzie może nowym koalicjantem PiSu. No to mówię ci, to jest wariactwo. To, co zrobił PiS, to jest wariactwo. To jest, myślę, że z tej ustawy tak ogólnie to nic nie będzie, za wyjątkiem tej nienawiści wsi do PiSu.
Ale jak to myślisz, co zrobi Senat? Odwoła, będą te poprawki wprowadzać, bo tam też jest ta rządząca w Senacie, mająca
większość. Przeciwko PiSowi, ale oni są niby tacy lewacy.
Lewica popiera tą ustawę, Platforma, to różnie.
Ogólnie nie ma wielkiego znaczenia, co zrobi Senat, bo później jest jeszcze prezydent. A prezydent tam obiecywał tutaj jakieś takie ostre stanowisko, i już tam tego, co zrobi prezydent, to Jarosław przy tak słabej pozycji w PiSie w tym obszarze absolutnie nie ma szans przełamać, moim zdaniem. Nie?
Także... Chociaż gdyby głosowało tylu posłów, jak ilu głosowało za tą piątką dla zwierząt, czyli ponad 300, to prezydenta z łatwością przegłosują.
No tak, ale wtedy to już by była taka kompromitacja na ostro i myślę, że oni teraz będą jakoś ukrywać tę sprawę, wycofywać, rozmywać ją w komisjach, w wiecznych poprawkach, myślę, że tutaj...
Może też zgłosić do Trybunału Konstytucyjnego.
Właśnie, i tam będzie leżeć 2 lata. Będzie leżeć 2 lata do następnych wyborów, wtedy się będą bać. Także myślę, że tutaj jakoś przynajmniej rolnicy powinni odetchnąć z ulgą, chociaż rzeczywiście Jarosław przecież procedował tę ustawę w ciągu nocy. to trzeba jasno powiedzieć, że tutaj wiele innych ustaw jest leżakowanych bardzo długo, nie ujrzał światła sejmowego, a ta ustawa była pchnięta w nocy, nie? Ale myślę, że tutaj opór społeczny i przede wszystkim myślę takie ostre zachowanie ministra Ardanowskiego. Tu trzeba mu chwałę oddać. Ja rozmawiałem też z rolnikami ze swojej rodziny. Mówili, wiele się, z Ardanowskim się nie zgadzałem w wielu sprawach. Ale to, co zrobił przy tej ustawie, szacun i tu mu się należy poparcie. Także minister Ardanowski bardzo zyskał na tej. Oczywiście niecelowo, no bo stracił stanowisko i tak dalej, ale jeśli chodzi o szacunek nie tylko wsi, ale polskiego społeczeństwa, zyskał naprawdę dużo. Stał się politykiem samodzielnym. Co on zrobi teraz z tą samodzielnością, to nie wiem, ale stał się wreszcie politykiem samodzielnym dzięki tej decyzji i będziemy tutaj z uwagą obserwować jego dalszą karierę polityczną. No, nie można wykluczyć, że Jarosław Kaczyński rozpoczął tę tak zwaną gówno burzę, za przeproszeniem, po to, żeby odwrócić sprawę od nieudolności, uwagę opinii publicznej od nieudolności rządu, jeśli chodzi o walkę z chińskim wirusem i pogrążanie gospodarki państwa poprzez zawalenie budżetu ogromnym deficytem. Także myślę, że te dwie sprawy chciał, że tak powiem, przykryć. Może jeszcze coś innego, ale no to będziemy obserwować. Myślę, że tutaj Polacy powinni zajmować się, to co mówi prezydent Trump, odpowiedzialnością komunistów chińskich. A zobaczcie, że Polska niewiele w tym mówi. No jeden taki plus, co można powiedzieć w tym obszarze, to że tam około 40 państw w ONZ-cie napisało taki apel do komunistów chińskich, że już no, czas skończyć z tym gwałceniem praw człowieka, budowaniem obozów koncentracyjnych, polowaniem na ludzi i tak dalej, i tak dalej. I Polska się podpisała. Tym razem w ONZ-cie Polska się podpisała pod tym apelem, także mówię tutaj jakiś taki plus, ale mówię, ogromny kryzys wewnętrzny miał zostać przykryty wojenką ideologiczną. I to się Kaczyńskiemu udało, ale koszt jest straszny. Wieś już nigdy na PiS nie zagłosuje. I niech tak, trzymajmy się tego.
Teraz czas na wasze głosy. Tadeusz Marszałek. Ja się urodziłem na pograniczu miasta i wsi. Mój ojciec był chłoporobotnikiem, ale dzieciństwo spędziłem wiodąc życie wieśniaka. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek znęcał się nad zwierzętami.
Ależ to jest oczywiste. Ja też byłem hodowcą zwierząt futerkowych, czyli nutrii, bo to wtedy w latach 80. to praktycznie w każdym gospodarstwie, nawet nie tylko w gospodarstwie, w takich ogródkach, w domkach jednorodzinnych, w mieście też tam się nutrii albo króliki hodowało. Ja jedno i drugie, no to przecież jak tylko wiosna przyszła, to latałem gdzieś tam, mlecze wycinałem, bo wiedziałem, że to akurat lubią te króliki. Im to znosiłem całymi koszykami. Także jak można mówić, że hodowca nie dba o swoje zwierzęta? No, to przecież Bóg cudownie stworzył te zwierzęta. To nawet oglądanie tych zwierząt jest przyjemne. Tam się człowiek, jak ma tam nowe, te króliki się rodzą, no to się gapi, małe takie, później coraz większe i tak dalej. No tak, no na koniec jest zabicie na mięso i na skórę i tak dalej. Ale przez całe życie tego zwierzęcia rolnik, hodowca opiekuje się nim tak jak członkiem rodziny prawie, że, a niekiedy nawet bardziej.
Hubal, a co z kościołem katolickim? Te purpury jakoś dziwnie ucichli. Tam też trzeba gnój dowozić, bo utrudniają życie ludziom na równi z Prawem i Sprawiedliwością.
No właśnie, nie pamiętam, żeby tutaj kościół jakoś pochylił się. Przecież to jest sprawa moralna. Wielu posłów mówi, nie zagłosowałem ze względów moralnych. Nie przyjąłem tego lewackiego bełkotu. Jeśli to jest sprawa moralna, no to Kościół powinien zabrać głos w tej sprawie. Czy słyszeliście jakiś głos episkopatu na temat tego szaleństwa lewackiego Kaczyńskiego? My jasnośmy o tym mówili. Ja nawet na kazaniu taką akcję murem za Ardanowskim rozpocząłem, żeby powiedzieć, że to jest właśnie czas, że Kościół musi się wypowiedzieć w tej sprawie. Czy Kościół katolicki zabrał głos w sprawie tej zwariowanej piątki Kaczyńskiego? Jakoś nie słyszałem. No może mi to przeszło. No obserwuję dosyć tak, że tak powiem, uważnie scenę polityczną, ale nie słyszałem, żeby biskupi pochylili się nad polską wsią. To podziękujcie PiS-owi, ale podziękujcie też biskupom.
Mariusz Borucki, dla mnie ważnym pytaniem jest, co dalej zrobią rolnicy? Czy pokrzyczą tylko i dadzą się skanalizować cwaniakom albo spacyfikować jakoś? Czy może faktycznie się mądrze zorganizują? Sam protest popieram, ale jaki tego będzie owoc? Bo przypomnę, że górnicy też strajkowali i co?
Tak. No i też stwierdzili, że likwidujemy polskie górnictwo. Temat górnictwa, no to jeszcze nas czeka, także musimy się kiedyś nad nim pochylić, ale to jest bardzo poważna obawa naszego widza. Ja też obawiam się, że rolnicy zostaną przechwyceni przez ruską agenturę i to niezadowolenie pójdzie w ruski gwizdek, czyli w powietrze. Nic z tego dla Polski dobrego nie będzie. Tu potrzeba takich środowisk jak telewizja Idź Pod Prąd, tylko bardziej może zorientowanych na sprawy takie budzenia świadomości patriotycznej i wolnościowej wśród polskich rolników. Być może u nas tutaj mieliśmy Pawła, jest na pewno wielu innych czynnych rolników spośród naszych słuchaczy. Zapraszamy wam, możemy stworzyć tak zwaną redakcję rolną w telewizji Idź Pod Prąd. Nie ma żadnego problemu.
Przechodzimy do ogłoszeń. Pierwsza kobieta pastorem w Polsce. Wczoraj w programie Którędy do Nieba dyskutowali o tym pastor Sławomir Ciesiółka oraz pastor Paweł Chojecki. Najważniejsze momenty programu znajdziecie na portalu idźpodprąd.pl. Możecie także oglądać całą tą rozmowę na naszym kanale YouTube. Ramówka na dzisiaj o 18.
Nie mamy jakiegoś wycinka może z tego?
To już nie teraz. Ramówka Szkoda. Na dzisiaj o 18. Dogrywka w telewizji Idź Pod Prąd, o 19. serwis informacyjny, a o 20.30 Biblia w czasie zarazy. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy jesteś mocny tylko w gębie? A także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Dzisiaj bardzo ciekawe wydarzenie, 8 października 1920 roku, tak zwany bunt Żeligowskiego, jak Polacy odzyskali Wilno. To już za chwilę. My się z Państwem żegnamy. Był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Tobie.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia. Dziękujemy. O 18 widzimy się znów. Do zobaczenia.
Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Odpowiadają: ten drugi, rzecze im Jezus. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jest wielu ludzi, którzy bardzo źle wyglądają, jeśli chodzi o życie moralne. Nie bardzo są tacy, że tak powiem, porządni w oczach ludzi i tak dalej. Ale kiedy zostaną skonfrontowani z Ewangelią o Jezusie Chrystusie, to rzucają to swoje stare życie i do Niego przychodzą po zbawienie, by Mu służyć. Jest wielu z kolei bardzo religijnych ludzi, takich na zewnątrz pobożnych, takich, którzy wiele mówią o Bogu. Ale kiedy przychodzi do nich Ewangelia, to mówią: nam to jest niepotrzebne, my przecież dobrze zawsze tu o Bogu mówimy. No właśnie, mówimy. Podobnie może być i w życiu chrześcijańskim. Być może robisz pozór, że jesteś posłuszny, że tu realizujesz to, co Bóg powiedział. Ale sprawdzam, to jest w tym, co tak naprawdę robisz dla Jezusa, a nie co mówisz, że dla Niego zrobisz.
Października 1920 roku żołnierzom 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej odczytano odezwę generała Lucjana Żeligowskiego. Generał zapowiadał, że dywizja pomaszeruje na Wilno, aby wyzwolić je spod panowania litewskiego i ustanowić tam Sejm, który zadecyduje o losie miasta oraz otaczających je ziem. W ten sposób rozpoczął się tak zwany bunt generała Żeligowskiego. Marszałek Piłsudski zaproponował generałowi Żeligowskiemu, który podobnie jak on pochodził z tych terenów, żeby upozorował bunt i zajął Wilno oraz otaczające je ziemie, gdzie zdecydowana większość ludności deklarowała narodowość polską. Ziemię tę Armia Czerwona przekazała Litwinom po przegranej Bitwie Warszawskiej. Oficjalne zajęcie tych terenów przez Wojsko Polskie było dyplomatycznie kłopotliwe, ponieważ w lipcu 1920 roku premier Władysław Grabski podpisał układ, w którym zrzekł się Wilna na rzecz Republiki Litewskiej. Dywizja generała Żeligowskiego, wspierana przez ochotników pod dowództwem majora Mariana Zyndrama Kościołkowskiego, maszerowała na Wilno, tocząc po drodze drobne potyczki z oddziałami litewskimi. Generał Żeligowski, nie chcąc zaogniać stosunków, nakazał, aby wziętych do niewoli Litwinów puszczać wolno z bronią w ręku. 9 października oddziały polskie zajęły Wilno. 12 października generał Żeligowski ogłosił, że powstaje nowe państwo Litwa Środkowa. Powołał tymczasową komisję rządzącą i przeprowadził wybory do Sejmu Litwy Środkowej. 20 lutego 1922 roku ten Sejm przegłosował przyłączenie Litwy Środkowej do Polski.